Chwała Panu Bogu. Dzisiaj wiele razy słyszeliśmy o tym, jaki wspaniały, cudowny dzień zgotował nam Bóg i właśnie chcę też to powtórzyć, że naprawdę cudny dzień, wspaniały dzień Bóg dał nam nie tylko z racji tego, że jest pogoda, że słońce świeci, że jest ciepło, że nawet ci, którzy byli w wozie, nie czuli tego chłodu, czuli radość, że wstępują w przymierze z Bogiem, że odtąd swoje życie powierzają Jezusowi Chrystusowi, który on powiedział, że nie zawiodę was i nie opuszczę, będę z wami. Chwała Panu Bogu. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, ja jestem może z takich ludzi bardziej skrytych w sobie i może często tak nie mam śmiałości do tego, żeby wyjść i opowiedzieć świadectwo, ale dzisiaj chcę wam powiedzieć, że przeżywam taką radość z tego powodu, że troje moich dzieci, czy moje córki dzisiaj postanowiły dalej iść za Jezusem, postanowiły oddać Mu swoje życie i powiem tak, że jest to dla mnie taka radość, jaką radością Bóg obdarzał moje serce z każdą chwilą, kiedy przychodziły na świat nasze dzieci. Dla tych, którzy nie wiedzą, chcę powiedzieć, że mamy ich 9. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, a szczególnie jestem wdzięczny Bogu za to, że piątka moich dzieci już obrała tą drogę za Panem. I chciałbym według tego słowa, które kiedyś, dawno, dawno temu, Jozue, ten, który wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, i on przed swoją śmiercią powiedział do narodu izraelskiego takie słowa, zgromadził starszych Izraela i powiedział takie słowa, że może są bogowie amorejscy, może hetejscy, może są inni bogowie. Jeśli chcecie, możecie im służyć, ale ja i dom mój będziemy służyć Bogu. Drodzy, i werset właśnie tego słowa mamy też na futrynie, nad futryną naszych drzwi i moim pragnieniem, moim marzeniem i marzeniem mojej żony jest, aby właśnie cały mój dom służył Jezusowi Chrystusowi, abyśmy służyli Bogu, drodzy, bo nie widzę innej możliwości. Drodzy, kiedy poznałem sam Jezusa Chrystusa, który wyrwał mnie z tego świata, drodzy, i kiedy poszedłem tą drogą, to stwierdziłem, że nie ma innej możliwości, że nie ma takiej możliwości, żeby iść, żeby odwrócić się wstecz i wracać tą drogą, którą kiedyś szedłem. Iść tą drogą, którą kiedyś szedłem. Drodzy, ja doświadczyłem tego, jaka to straszna droga. I Bóg wskazał mi, że ta droga to jest pewna śmierć. To jest nie tylko śmierć, nie tylko to, że człowiek może w każdej chwili stracić swoje życie, idąc tą drogą, ale też i stracić życie wieczne, które Bóg obiecuje w swojej chwale, w swojej radości, kiedy my oddamy Mu swoje życie. Drodzy, i to jest ponad wszystko. To jest ponad wszystko. Pan Bóg do narodu izraelskiego przedłożył takie słowa właśnie przez sługę swojego Mojżesza. Oto przedkładam przed Tobą dobre i złe, życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, ale ja radzę, żebyś obrał życie. Drodzy, i ja życzę tego z całego serca tym, którzy wahają się, którzy stoją jeszcze na rozdrożu, aby, drodzy, poszli za Jezusem, aby obrali tą drogę, którą Jezus Chrystus wskazał, bo tak jak dzisiaj słyszeliśmy, to, drodzy, nie jest nic nowego, to co odbyło się tam nad wodą. Pan Jezus, kiedy On przyszedł nad rzekę Jordan, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił i Jan Chrzciciel wiedział, że to jest ten, który, o którym powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I powiedział, ty przychodzisz do mnie, ja potrzebuję chrztu od ciebie. Pan Jezus mówi, nie wzbraniaj się, musimy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Drodzy, i to nie jest nasza sprawiedliwość, to nie jest jakaś ludzka sprawiedliwość wymyślona przez ludzi, przez społeczność wierzących ludzi, ale to jest droga, którą wskazał Jezus Chrystus, drodzy. I Słowo Boże mówi, że Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt do Ojca nie przychodzi inną drogą, jak tylko przeze mnie. Dlatego, drodzy, poznawajmy drogę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poznawajmy Jego miłość. Drodzy, poznawajmy Jego miłość i doświadczajmy tej miłości i uczmy się od Niego tej miłości, abyśmy mogli miłować tak jak też Jezus umiłował nas, bo to jest też jedno z Bożych przykazań. I w związku z tym, że dzisiaj mamy takie, powiedziałbym, co najmniej podwójne święto, może i potrójne, jest dzień wolny, w którym zawsze wierzący ludzie mają społeczność z sobą, chwalą Jezusa Chrystusa. Jest ten dzień święta radości nie tylko dla tych, którzy wstąpili w przymierze z Jezusem Chrystusem. Jest to dzień radosny dla nas, jest to dzień radosny dla całego nieba. I mamy też i święto, będziemy wspominać śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, tego baranka wielkanocnego, który za nas umarł, za nasze grzechy, który został ukrzyżowany. Drodzy, i ja bym chciał podzielić się fragmentem Słowa Bożego, który będzie też mówił o tym, co już wydarzyło się w dniu dzisiejszym. To będzie takie podobieństwo z dziejów narodu izraelskiego. I chciałbym, żebyśmy wzięli naukę dla siebie, bo choć to jest niewielki fragment, który chcę przeczytać, ale chcę odnieść się do tego narodu Bożego, do tego narodu wybranego i będę też czytał ze Starego Testamentu, a pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział, zaczyna się takimi słowy. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Drodzy, i na pewno każdy z nas, myślę, że zna historię Izraela, czytał Stary Testament i wie, o czym tutaj apostoł Paweł pisze. A więc wspomina o tym, że naród izraelski, on kiedyś był w niewoli egipskiej. Ponad 400 lat, dokładnie 430 lat był w niewoli egipskiej i Pan Bóg do Abrahama, do ojca wiary, on przepowiedział, że właśnie potomstwo Abrahama, które będzie tak liczne, jak piasek nad brzegiem morskim, jak gwiazdy na niebie, że to potomstwo będzie przechodniem w ziemi egipskiej. I Bóg będzie prowadzał, właśnie wyprowadzi ten naród Boży, wyprowadzi właśnie z Egiptu i wprowadzi go do tej ziemi chananejskiej, którą sam Abraham, on obszedł wszerz i wzdłuż tą ziemię i Bóg powiedział potomstwu twemu tamtą ziemię. I wypełnił się ten czas. Naród izraelski po 430 latach możną ręką został wyzwolony z ucisku, został wyzwolony z niewoli, gdzie był trapiony przez Faraona, gdzie znosił wielkie ciężary, wielką pracę, wielki trud, gdzie był znieważany i poniewierany. I Bóg, on, aby właśnie wypełnić te Boże obietnice dane Abrahamowi, posłał Mojżesza, sługę swojego, którego przejrzał, który wcześniej był nazwany synem córki Faraona i on, wstawiając się za Izraelem, kiedy miał 40 lat, zrobił coś, co nie było jeszcze według woli Bożej. Chciał już wyzwalać Izraela, chciał się wstawiać za nim, ale stało się tak, że musiał uciekać i przez 40 lat był w ziemi madiańskiej i tam, kiedy pas owce u swojego teścia, Bóg ukazał mu się w krzaku gorejącym i wysłał go do Egiptu, aby wyzwolić naród izraelski. Drodzy, i poprzez znaki, poprzez cuda, poprzez plagi Pan Bóg przez Mojżesza wyprowadza Izraela, ale ostatnią rzeczą, ostatnią plagą, która tam miała mieć miejsce, gdzie Faraon zatwardził swoje serce, gdzie nie chciał wypuścić Izraela, Pan Bóg powiedział do Mojżesza, teraz ja okażę swoją chwałę i swoją moc nad Faraonem. I wtedy właśnie zostało postanowione w Bożym narodzie to, co też dzisiaj będziemy wspominać, co wspominał też i sam Pan Jezus Chrystus. Drodzy, gdzie tam między dwoma wieczorami miał być zabity baranek I krwią tego baranka miały być posmarowane odrzwia każdego domu w narodzie izraelskim. I Bóg miał posłać anioła, który miał wytracać wszystko pierworodztwo z ziemi egipskiej. Od pierworodnego syna Faraona po pierworodnego syna niewolnika. Drodzy, i przez to, że właśnie naród izraelski uczynił to, co przekazał Mojżesz, co przekazał Bóg Mojżeszowi i Mojżesz dla narodu izraelskiego, nikt z Izraela nie zginął, natomiast wszyscy pierworodni z Egiptu zginęli. I wtedy możną ręką Bóg wyprowadził Izraela właśnie z domu niewoli, z ziemi egipskiej. Wyprowadził ich i tak jak tutaj może wspomnę teraz ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Mojżeszowej. Kiedy oni wyszli w pośpiechu, siedemnasty werset 13 rozdziału mówi tak, a gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistynów, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu, a synowie izraelscy wyszli z ziemi egipskiej uzbrojeni. Mojżesz zabrał też z sobą kości Józefa, gdyż ten związał synów izraelskich uroczystą przysięgą, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd sobą moje kości. I wyruszyli z Sukot i rozłożyli się obozem w Etam na skraju pustyni, a Pan szedł przed nimi w dzień w supie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w supie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu sup obłoku w dzień, ani sup obłoku w nocy. Drodzy, i wracając tutaj do tego pierwszego miejsca, które przeczytałem z listu apostoła Pawła do Koryntian, tutaj dowiadujemy się, że apostoł Paweł chce dla pogan, z których my też wywodzimy się, chce przekazać pewną naukę, że nasi ojcowie, czyli ci z narodu izraelskiego, oni wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I dalej napisane jest w szóstym wersecie, a to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak oni pożądali. I dalej napisane jest, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Te sprawy, które działy się w narodzie izraelskim, te dobre rzeczy i te złe rzeczy, one są dla nas wzorem, są dla nas przykładem, które jeśli są dobre rzeczy, kiedy oni, naród Boży, kiedy szedł tą drogą Bożą, są dla nas do naśladowania. Kiedy źle czynili, mamy też brać z tego przykład, żebyśmy my tak nie czynili, jak oni czynili. Drodzy, i tutaj to, że naród Boży szedł pod ochroną, szedł w supie obłoku we dnie, w supie ognia w nocy, to jest świadectwem tego, że sup obłoku, on symbolizuje chrzest w Duchu Świętym dla nas współczesnych chrześcijan. I wspomniane tu jest, że wszyscy zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. To, że zostali ochrzczeni w morzu, to jest to, co dzisiaj przeżywały nasze dzieci, przeżywał Dawid, chrzest wodny, a chrzest w obłoku, chrzest w Duchu Świętym. I Bóg przez to chce pokazać, że te rzeczy, one są dla nas wzorem, abyśmy i my właśnie, podobnie jak naród izraelski, byli prowadzeni mocą Bożą i byli prowadzeni tak jak właśnie ten naród Boży, jak naród izraelski. To stało się dla nas tym wzorem. Drodzy, i chrzest w obłoku. Może tutaj chciałbym też przeczytać z 14 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, jakie znaczenie ma dla nas wierzących dzisiaj ten chrzest, który przeszedł naród izraelski i chrzest w Duchu Świętym. I 19 werset mówi, to jest opisane, kiedy naród izraelski stał przed Morzem Czerwonym i cały Izrael zatrwożył się, widząc Egipcjan, widząc wojska faraona, które ruszyły w pogoń za narodem izraelskim. I czytamy tutaj, a anioł Boży, który kroczył, 14 rozdział i 19 werset, a anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi tak, iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Czyli widzimy, że ten słup obłoku, który prowadził Izraela, który szedł z przodu przed nimi, z chwilą, kiedy wojska faraona zaczęły zbliżać się do narodu izraelskiego, słup obłoku przesunął się i stanął między wojskami egipskimi i między narodem izraelskim. Wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. Drodzy, i tak jest właśnie, że Duch Święty dla tego świata, on jest ciemnością. Nie mogą poznać, tak jak Pan Jezus powiedział, że pośle onego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, ale świat go nie może poznać, bo przed nim to jest zakryte. Drodzy, i przed Egipcjanami właśnie ten obłok był ciemnością. Dla narodu Bożego, dla narodu izraelskiego był światłością. I był odgrodzeniem, także Egipcjanie nie mogli zbliżyć się do narodu izraelskiego. A Mojżesz wyciągnął rękę na morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni, wiejący przez całą noc i cofnął morze i zamienił w suchy ląd i wody rozstąpiły się. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Drodzy, i naród Boży, naród izraelski, tak jak i my, idąc drogą za Jezusem, też musieliśmy przejść przez wodę, musieliśmy wejść do wody, przejść przez tą wodę i wyjść z tej wody. Tak samo, drodzy, naród Boży, naród izraelski, czyli te dwie rzeczy, które one są wspomniane tutaj właśnie z listu do Koryntian, że naród izraelski, że ojcowie nasi przeszli przez morze i byli ochrzczeni w obłoku i w morzu. Także to jest ważna rzecz dla nas, wierzących ludzi, abyśmy i my też w ten sposób właśnie mogli postępować, aby te rzeczy miały też, były też i naszym udziałem. Drodzy, nie tylko chrzest wodny, ale też i chrzest w Duchu Świętym, bo Bóg obiecuje swoją ochronę i On właśnie przez te dwie sprawy oddziela naród Boży od narodów tego świata. Także zobaczmy, nie mogły zbliżyć się wojska egipskie do synów izraelskich. Taką Bóg dał ochronę. Drodzy, i kiedy Mojżesz, po tym, gdy naród izraelski przeszedł już suchą stopą, przeszli na drugą stronę, a wojska Egipcjan weszły w pośrodek morza, Mojżesz podniósł swoją rękę i na jego skinienie wody Morza Czerwonego się zamknęły. I naród izraelski zobaczył zwycięstwo Boże nad nieprzyjaciółmi Bożymi i nad nieprzyjaciółmi Izraela. A równocześnie zamknięcie morza oddzieliło całkowicie drogę powrotną narodu izraelskiego do Egiptu. Drodzy, i to wydarzenie, które dzisiaj miało miejsce i dla was, niech ono będzie też i dla was świadomością, że Bóg przez to całkowicie oddziela was od tego świata, zagradza wam drogę powrotną do tego świata. Drodzy, bo mamy tutaj pewne przestrogi z listu do Koryntian, właśnie, że pomimo tego, co przeżył naród izraelski, jak możną ręką byli wyprowadzeni z domu niewoli, to napisane jest w Słowie Bożym, że lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. I dalej powtórzę ten werset, a to wszystko na tamtych przyszło. I dla przykładu jest napisane dla nas ku przestrodze, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Drodzy, wielka nauka płynie dla nas z fragmentu tego Bożego Słowa. Bóg nas wyprowadził. Wyprowadził nas, wyprowadził i was z tego świata. Drodzy, i chce prowadzić do tej ziemi chananejskiej. Ale mamy przykład na Bożym narodzie, drodzy, że bywało tak, kiedy Bóg doświadczał ich wiary, kiedy doświadczał ich miłości, czy naprawdę całym sercem miłują Boga za to, co Bóg ich uczynił, co Bóg dla nich uczynił. Drodzy, oni narzekali, szemrali, kusili Boga, sprzeciwiali się Bogu. Ja chcę powiedzieć, że ten baranek wielkanocny, tam, który był zabity, którym odrzwia były pomazane, on był tylko starym pierwowzorem tego, co przyszło przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat, tak jak napisane jest, że albowiem tak Bóg umiłował ten świat, że posłał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ten baranek Boży, który najpierw tam właśnie został ochrzczony chrztem Janowym w rzece Jordan. I on też, jako ten baranek Boży, który umarł za grzechy całego świata, oddał swoje życie za nas. Drodzy bracia i siostry, i abyśmy mieli tą świadomość, jak wielką miłość Bożą Bóg okazał nad nami, jaką cenę zapłacił Boży Syn za to, żeby nas wyzwolić z tego Egiptu. Tam, drodzy, Bóg sądził Egipt, ale ten sąd właśnie przez to, że była przelana krew, on nie dosięgnął synów izraelskich. Drodzy, dzisiaj Bóg będzie sądził naród tego świata. I właśnie, abyśmy nie byli sądzeni, abyśmy uszli przyszłego gniewu Bożego, Bóg posłał swojego Syna, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, który przelał swoją niewinną krew na drzewie krzyża, który oddał swoje życie za nas. Drodzy, i abyśmy my to doceniali, abyśmy my tego nie lekceważyli, ale mogli być uczestnikami Bożych błogosławieństw i mogli osiągnąć ten cel, być kiedyś razem z Panem w wieczności, w tym to domu niebiańskim, który poszedł Pan Jezus przygotować, gdzie powiedział, niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. To jest nadzieja w chwili, kiedy przyjdą doświadczenia, kiedy przyjdą burze w życiu waszym codziennym, tak jak przychodzą i przychodziły w naszym życiu. Ale Słowo Boże mówi, że wy jeszcze nie sprzeciwiliście się aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. Drodzy, jeszcze takich prób nie przechodziliśmy, ale wierny jest Bóg, aby nas przeprowadził, aby nam dopomógł. Drodzy, aby nas zachował od upadku, od doświadczenia, które by przewyższało nasze siły. Dlatego trzymajmy się niewzruszenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak Słowo Boże mówi, jak początek tego gruntu Bożego Słowa przyjęliśmy, abyśmy do końca statecznie zachowali. Bo niewielu z tych, którzy wyszli, drodzy, przeszli przez Morze Czerwone, którzy byli ochrzczeni w obłoku i w morzu, niewiele dotarło do celu. Jest napisane, że ciała ich zasłały pustynię. Drodzy, a ci, którzy byli stateczni, ci, którzy byli wierni Bogu, oni odziedziczyli tą niebiańską, tą krainę obiecaną przez Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, bądź wierny aż do śmierci. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia wiecznego. Niech Bogu płynie chwała za ten czas, za to słowo, za te przestrogi, za te napomnienia. Drodzy, bo Bóg wskazuje nam, nie chce, żebyśmy byli w nieświadomości. Drodzy, chce naszego zbawienia. Ale chcę powiedzieć, że ta droga, na którą wy wstąpiliście, jest dopiero początkiem tej drogi, która jeszcze jest przed nami, która jest przed wami. Drodzy, i Słowo Boże mówi, bądź wierny aż do końca. Apostoł Paweł mówi, u schyłku swojego życia, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegu dokonałem i odłożona mi jest korona życia wiecznego. I nie tylko mnie, ale wszystkim tym, którzy umiłowali sławne przyjście Pańskie. Tego życzę z całego serca i wam, i wszystkim tutaj zgromadzonym, i sobie samemu. Niech Bogu płynie chwała. Amen.
Chwała naszemu Panu. Brat Mirek powiedział, że dla niego jest to szczególny dzień. Myślę, że dla czwórki to też jest szczególny dzień. Ale nikt tak do końca nie wie, jak szczególną chwilą i dla ilu osób na tym miejscu może być też ta chwila. Dlatego, że kiedy przychodzimy na to miejsce, kiedy przebywamy w tym miejscu, kiedy słuchamy Bożego Słowa, spotykamy się z Jezusem Chrystusem. Każde spotkanie z Jezusem Chrystusem jest czymś szczególnym i niepowtarzalnym. Być może i na pewno mieliśmy wiele spotkań, ważnych spotkań. Być może po wielu, wielu latach mogliśmy kogoś zobaczyć. Być może z kimś uczyliśmy się kiedyś, dziś już mamy kilkadziesiąt lat. I jest to rzeczywiście chwila bardzo szczególna, bo kogoś zobaczyliśmy po wielu, wielu latach. Mogliśmy zobaczyć, jak my się bardzo zmieniliśmy, widząc kogoś, jak ktoś się zmienia, prawda? Bo najczęściej nie widzimy, jak my się zmieniamy, ale kiedy widzimy kogoś, kiedy widzieliśmy go młodym czy młodą, to widzimy, że my też się zmieniamy. I to są szczególne chwile. Być może kupujemy dom, czy ktoś kupuje dom, czy kupuje dobry samochód, bardzo dobry samochód, i jest to szczególna dla niego chwila, radosna chwila, no bo spełniły się jego jakieś marzenia, wielkie marzenia. Ale szybko o tym się zapomina. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, gdziekolwiek ono jest, jest zawsze szczególne i powiem, z jednej strony niepowtarzalne, ale z drugiej strony powtarzalne, bo ono przynosi przede wszystkim radość do serca człowieka. Nie zawsze. Wielu było tych, którzy spotkali się z Jezusem Chrystusem i drwili z Niego, ignorowali Go. Tak uczynili mieszkańcy, między innymi, miasta, gdzie mieszkał Jezus Chrystus, miasta Nazaret. Kiedy Jezus przyszedł, mówili, cóż On może nam powiedzieć? Syn cieśli, od takiego Go widzieliśmy. Cóż On może nam powiedzieć? Dla nich też to spotkanie było bardzo ważne. Nieprawdopodobnie ważne. Być może już później nigdy więcej nie spotkali się i prawdopodobnie nigdy więcej nie spotkali się z Jezusem Chrystusem. Kiedyś spotkają się. Ci, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, muszą mieć tą świadomość, że kiedyś i tak spotkają się z Jezusem Chrystusem. Ale to nie będzie miła chwila. To nie będzie radosna chwila. To będzie sąd. I przez całą wieczność będą wspominali sobie ten dzień z przykrością, z udręką, z cierpieniem. Ale dobrze jest, kiedy ta szczególna chwila, kiedy spotykamy się z Jezusem Chrystusem, ona przynosi ten pożądany skutek, ten pożądany zamiar, jaki miał Jezus Chrystus, jaki miał Bóg, wysyłając Jezusa Chrystusa na ziemię. Wysłał po to, aby Jezus Chrystus przyszedł, spotkał się z ludźmi i powiedział im, że przynosi im zbawienie, że przynosi im nowe życie, szczęśliwe życie, życie z Jezusem Chrystusem na dobre i na złe. Nigdy cię nie opuszczę. Tak mówił Jezus do wszystkich, nigdy. Jeżeli mnie wybierzesz, nigdy cię nie wypuszczę. Zawsze będę z tobą. Dlatego ten dzisiejszy dzień na pewno jest szczególny. Chciałbym, żeby dla wszystkich był szczególny. Dla mnie on też jest szczególny. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 3 rozdział. 13 werset. Dzisiaj nie będę długo mówił, dlatego że Waldemar jeszcze, ale nie będę przeciągał. Mam nadzieję, że taką pigułeczkę zostawię. jest, i ten fragment przeczytam, który mówi o chrzcie Jezusa. Trzeci rozdział od 13 wersetu, ale nim już wy nie ogląda, ja tylko jeszcze jeden werset przeczytam wcześniej z Księgi Mojżeszowej, z drugiej Księgi Mojżeszowej. Z 29, nie szukajcie 29 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej i 4 wersetu. Aaron zaś Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejścia do namiotu zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. I teraz trzeci rozdział Mateusza od 13 wersetu. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba i ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drodzy, jaką wartość ma chrzest? Czym jest chrzest? Jak powinniśmy do chrztu podchodzić? Co, kolokwialnie mówiąc, załatwia nam chrzest? Do chrztu, czy chrzest, czy woda i chrzest to jest forma dla wielu ludzi i może być dla wielu ludzi jest formą prawie że jakiegoś zaklęcia. Wydaje mi się, że jak już chrzest, to już wszystko. I często ludzie do chrztu podchodzą nieodpowiedzialnie. Dlatego, że przyjmują chrzest, mijają lata i nie ma ich w zborze. Gdybyśmy my tylko naszą historię, naszego zboru przytoczyli, ja mogę tylko swój chrzest, było nas kilkanaście osób. Z tego, co wiem, to tylko ja, a było nas kilkanaście osób. Drodzy, chrzest nie załatwia wszystkiego. Co nie znaczy, że chrzest musi być. Ale chrzest to nie jest coś magicznego i już wszystko jest załatwione. Wielu ludzi do chrztu podchodzi tak leciutko. Nawet ci, którzy nie uczestniczą, nie są katechumenami, mają jakiś taki swobodny stosunek do chrztu. Bo może kilka razy w roku, a może i częściej chrzest odbywa się i to jest po prostu, o, mamy następne święto. Czy chrzest jest czymś ważnym i czymś istotnym? Nie można chrztu jakby obdzielać z czci, pewnej czci. Dlaczego? Dlatego, że tego chrztu, ten chrzest przyjął też Jezus Chrystus. Głowa Kościoła. Jedyna. Nie ma innych. Nie ma innych i nie ma pośredników, żadnych. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus wypełnił, kiedy przyszedł do Jana, Jan się wzbraniał. Mówi, ja ciebie? Jan wiedział, kim jest Jezus Chrystus, ale Jezus mówi, godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jan uległ. Pan Jezus Chrystus w wieku dorosłym przyjął chrzest. Nie ma opisu, przepraszam, jest, ale nie ma opisu na przykład apostołów, ich chrztu, prawda? Co nie znaczy, że oni się nie chrzcili. Ale chrzest Jezusa jest tak szczególnie zobrazowany. Kto był obecny podczas chrztu Jezusa Chrystusa? Na pewno tłumy ludzi. Ale kto uczestniczył w szczególny sposób, kiedy Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa Chrystusa? Duch Święty, Bóg Ojciec, no i Syn. Cała Trójca. A więc jest to coś bardzo szczególnego. Jest to rzeczywiście czas bardzo wyjątkowy i szczególny. Skoro tą obecność, czy tylko Duch Święty, czy tylko Bóg był obecny, czy Jezus Chrystus tylko jest obecny i był obecny przy chrzcie Jezusa? Czy dzisiaj, kiedy ta czwórka przyjmowała chrzest, Ta Trójca była obecna? Była. To jest bardzo ważna rzecz, to jest bardzo istotna rzecz. Do tego powinno się podchodzić naprawdę z czcią i z szacunkiem. I rozległ się głos z nieba. Kto powiedział te słowa? Ten jest mój syn umiłowany. Kto wypowiedział te słowa? Bóg. Po raz drugi Bóg powiedział to, po raz drugi w historii ludzie usłyszeli, tłum usłyszał głos Boga. Pierwszy raz, kiedy nadawał 10 przykazań na górze Synaj. Wtedy Bóg też powiedział głośno i mówił Boże przykazania po raz pierwszy. I po raz drugi mogli usłyszeć Boga wtedy, kiedy Jego głos, kiedy Jezus Chrystus dokonywał chrztu, kiedy już było po tym akcie chrztu. Chrzest jest rzeczą bardzo ważną i bardzo istotną. Bóg do tego chrztu się też przyznał. Powiem, swoim autorytetem każdy chrzest jest przez Boga zaszczycony, że takiego słowa już użyję. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Kto uwierzy, a ochrzci się. Jakie to jest ważne. Jaką rzeczą ważną jest chrzest. Kto uwierzy? Dziecko? Czy dziecko może uwierzyć? Czy, jak ma na imię? Mikołaj jest w stanie uwierzyć? Czy on, dzisiaj Mikołaj jest w stanie, czy Ola podjąć decyzję? Czy Bóg oczekuje od tych dzieci decyzji? Czy można chrzcić te dzieci? Jezus błogosławił dzieci. I dlatego Jezus w wieku dorosłym, to nie znaczy, że trzeba czekać do 33 lat. Nasz zbór zna, chyba najwcześniejsza była Magda, 13 lat. Jeżeli tak jak pamiętam, 13 albo 14 lat. I dzięki Bogu jest. Ale w wieku świadomym, w wieku, kiedy sam chcę samodzielnie podjąć i zdecydować się iść za Jezusem Chrystusem. Chrzest jest naprawdę bardzo, bardzo ważną rzeczą. Często właśnie podchodzimy do tego chrztu, być może ludzie podchodzą do chrztu w taki sposób lekki. Od kolejnych chrzest. Kolejne, no, możemy się cieszyć. To jest naprawdę szczególny dzień. Słowo Boże mówi, i niebo się całe raduje, kiedy nawraca się grzesznik. I obecność na pewno też Boża, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Tak jak też było wypowiadane przez Waldemara. Chrzcię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chciejmy tak rozumieć chrzest. Pan Jezus dał ten przykład. I ta cała uroczystość była uświęcona przez całą Trójcę, przez głos z nieba. Jest to ważna rzecz. Tą pieśń, którą śpiewaliśmy przed chwileczką, to pierwsza zwrotka jak była? Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Przepiękne. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Czy słyszysz, jak Ciebie wzywa Jezus? Po raz kolejny Jezus wzywa Ciebie. Mówi, idź i naśladuj mnie. Bądź szczęśliwy. Chcę Ci błogosławić. Czy słyszysz, jak Cię wzywa Jezus? Amen.
Te dwie pieśni tak można było zestawić i jakoś tak się zestawiły. Te dwie kolejne pieśni. Pierwsza zaczynała się stwierdzeniem, słyszę, jak mnie wzywa Jezus. A druga mówiła, wszystko daję dziś, jakby odpowiedzią na to wezwanie Jezusa. Odpowiedzią na wezwanie Jezusa jest oddać Mu wszystko, oddać Mu całe swoje życie. Słyszę, jak mnie wzywa Jezus. Czy jest ktoś, kto słyszy dzisiaj, jak go wzywa Jezus? Te cztery osoby, kiedy składały świadectwa przed chrztem jeszcze na poprzednich nabożeństwach, mówiły o tym pragnieniu, które jest w sercu, aby pójść za Jezusem, A co to jest innymi słowy? To jest wezwanie Jezusa. Pójdź za mną. Kiedy słyszysz, kiedy słyszymy, jak nas wzywa Jezus? Jak to się dzieje, że Jezus wzywa kogokolwiek? Jeśli masz w sercu niepokój, jeśli odczuwasz teraz strach, jeśli odczuwasz teraz jakąś tęsknotę, kiedy czujesz jakieś napięcie w swoim życiu, wiesz, że coś trzeba zrobić w tym życiu, może nawet nie wiesz co, ale wiesz, że coś trzeba zrobić, to jest to znak, że ciebie wzywa Jezus. To jest znak, że się dzieje coś w twojej duszy. Coś dobrego, coś wartościowego. Ludzie wiele przeżywają, powiem, wewnątrz siebie. Przeżywają utrapienia, przeżywają nienawiść, przeżywają rozrywki. Raz jest to jakieś szczęście, raz jest to jakiś dramat. Wiele rzeczy dzieje się w duszy człowieka, ale kiedy... Ale człowiek, myślę, wie, każdy człowiek wie i rozpoznaje ten czas, ten moment, kiedy Jezus go wzywa. Kiedy się dzieje coś w sercu, coś w duszy, coś w myślach, w pragnieniach, dzieje się coś niezwykłego, czego, co się nigdy nie działo. Kiedy stawiane są w swoim sercu, w twoich myślach przed tobą ważne pytania. Co mam zrobić? Co mam zrobić, bo droga, którą idę do tej pory, zawodzi. Wydawała mi się szczęśliwą, ale nie jest szczęśliwą. Wydawała mi się dobrą, obrałem ją, ale zawiodło mnie coś, tak? Czy wszystko mnie zawiodło może? Co zrobić? To jest wezwanie Jezusa Chrystusa. Jezus cię wzywa, pójdź do mnie. Pójdź do mnie. Oddaj mi swoje serce. Oddaj mi swoje życie, a ja wszystko dobrze uczynię. Chwała Panu Bogu. Możesz myśleć, jak Jezus może rozwiązać moje problemy. Tyle mam rzeczy, tyle powikłanych historii, tyle grzechów w moim życiu, tyle nieprawości, taki jestem niedobry. Jak Jezus może wziąć? Co on? A to jest Jezus, to nie człowiek. To Bóg wzywa. Bóg, Stwórca. On wszystko porządkuje. On wszystko odpuszcza. On wszystko wygładza. Wszystko zapomina, co było złe. Odpuszcza winy nasze, odpuszcza grzechy nasze, odpuszcza, powiem, i jakby gładzi cały koszmar naszego życia, który do tej pory bez Boga wiedliśmy, czy narozrabialiśmy, czy nagromadziliśmy. I wydaje się tego taki wielki bagaż jak góra. Co Pan może zrobić? Co Jezus może, właśnie On może zrobić? Jedynie On może zrobić. Jedynie On może uratować. Jedynie On. Tak wiele przykładów czytam w Ewangeliach o ludziach, którzy mieli swoje działania, mieli swoje jakieś plany, mieli jakieś swoje pomysły i wszystkie zawiodły. Na przykład ta kobieta, która wydała majątek cały swój na to, na lekarzy, która cierpiała na płynienie krwi. Jest napisane, że wszystko oddała i straciła. To był jej problem, to był jej ból. I wiele dróg miała, powiem, może kiedy zaczynała te drogi, to miała nadzieję, że ten pomoże, że w ten sposób, że tam pomogą. I wszystko straciła i nadzieję straciła, że te rzeczy pomogą. A wreszcie zaświtała jej jedna ważna nadzieja, najlepsza, okazuje się. Powiedziała, jeśli tylko dotknę się szaty Jego. Kiedy usłyszała o Jezusie, przyszła tam, gdzie był Jezus, ale zobaczyła wielki tłum ludzi i nie mogła się docisnąć do Jezusa, nie mogła stanąć przed Nim, ale ona powiedziała tak w swoim sercu, jeśli tylko się dotknę Jego szat choćby, będę uzdrowiona. I przecisnęła się pobliżej Jezusa, żeby Go dotknąć. I co się stało? I wszystkie jej problemy odpadły. I wszystkie jej problemy skończyły się, została uzdrowiona i otrzymała życie wieczne. Chwała Jezusowi. Wiecie, słyszę, jak mnie wzywa Jezus. To jest ważny czas, kiedy Jezus wzywa. I ta pieśń jest odpowiedzią na to wezwanie. Wszystko daję dziś. Wszystko daję dziś Jezusowi, memu Zbawcy. Chwała Bogu, że On przyjmuje wszystko. Jezus przyjmuje naszą bezradność, Jezus przyjmuje nasze grzechy, Jezus przyjmuje nasze winy, zdejmuje nas z nas. Jezus przyjmuje nasze problemy i mówił tak, jak podpowiedział, będę z tobą, zawsze będę z tobą, nigdy cię nie opuszczę. Kto jest taki w tym świecie, który tak może powiedzieć? Od kogo możesz to usłyszeć? Nigdy cię nie opuszczę. Nigdy cię nie zostawię. Czy jest ktoś taki? Kochani, nie ma w tym świecie takiego, który by tak powiedział i dotrzymał słowa. I Bóg jest takim. I Bóg dotrzymuje słowa. Jezus jest takim i Jezus dotrzymuje słowa. Chwała Panu Jezusowi. Czy zostawił kogokolwiek z nas chociaż jeden dzień? Nas, którzy już zaufaliśmy Panu i doświadczamy Jego łaski 5, 10, 15, 30, 40 lat. Czy zostawił nas kiedykolwiek Jezus? Nigdy. I mamy wiarę i mamy nadzieję, bo taka jest obietnica, że jeśli będziemy żyć i ile będziemy żyć, Jezus nas nie zostawi. On powiedział, choćby matka i ojciec zapomniały o tobie, ja cię nie zapomnę. Chwała Panu Bogu. Wiecie, to jest najlepsza rzecz, oddać, powierzyć życie Jezusowi. Tak się cieszymy, że powierzyliście życie swoje Jezusowi. Że powierzyliście serce swoje, oddaliście Jemu najlepsze ręce. Dlatego życie wasze będzie szczęśliwe, bo z Bogiem. Chwała Panu Bogu. Pan Bóg pokieruje waszym życiem. On dzisiaj był przy tym przymierzu. To było przymierze z Jezusem. Jezus był. Jezus tego słuchał i cieszy się i całe niebo się raduje. Tak cię raduje ze zbawienia grzesznika. W liście Piotra, pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy takie słowa 22 wiersza do 25. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 22 wiersza o Jezusie Chrystusie. On grzechu nie popełnił. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Chwała Panu Bogu. Za Jezusa Chrystusa. Za tego, który był wzorem wszelkich cnót. On był wzorem tego, co dobre i w nim było tylko dobre. I popatrzmy na to zachowanie Jezusa, ono jest inne od tych, które znamy. Zachowanie Jezusa, największego, to był Stwórca. On stworzył świat przez Niego i dla Niego wszystko się stało, Słowo Boże mówi. Przez Jezusa i dla Jezusa, to był ktoś największy, to był Bóg z nieba, przyszedł, pośród ludzi zamieszkał. Największy. I zobaczmy, jaką postawę przyjął Jezus, jakiej postawy uczy nas. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Chociaż to, że mówił prawdę, narażało Go na wiele doświadczeń, na wiele cierpienia, na odrzucenie. Ale On służył Bogu. On żył dla Boga. On stawiał doskonały wzór dla nas, dla ludzi. On, gdy mu złorzeczono, nie odzłorzeczył. Takim był Jezus, największy. On miał wszelką moc. On mógł wzywać pomocy u Ojca, modlić się i by posłał legiony aniołów. Kiedy go krzywdzono. Kiedy go koronowano cierniem. Kiedy go biczowano. Kiedy pluto na niego. Kiedy mu zasłoniono oczy i pluto na niego, uderzano go w twarz i mówili, kpili, prorokuj, mów, kto to zrobił. Mów, kto cię uderzył. On nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Cierpiał za nasze winy. Mógł wreszcie powiedzieć, to nie za moje winy, dajcie mi spokój. To wasze grzechy, to wasze brzemiona niosę. Ale nie odpowiadał, nie groził. Ale poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Bracia i siostry, to jest wzór dla nas, jak mamy postępować. Świat tak nie postępuje. W świecie takich wzorców nie znajdziemy. Świat ma wielką satysfakcję, kiedy może oddać ci z nawiązką. Świat tego uczy. Diabeł tego uczy. Żeby oddać z nawiązką, jeśli możesz oddać, to jesteś usatysfakcjonowany, wydaje się. Jezus inaczej, Bóg inaczej uczy. Bóg uczy nas innego zachowania, Bóg uczy nas prawdziwej miłości, Bóg uczy nas prawdziwej pokory, bo On był pokornym. Bóg uczy nas cichości, bo On był cichym. Ale też, wiesz, od Niego nie usłyszysz tego, On ci nie odda złem za złe. Kiedy przyjdzie z brzemieniem swoich win, on nie powie, dobrze ci, bo tak żeś sam żył. Jezus tak właśnie nie powie, to mówi o tym. O takiego przyjaciela znaleźć. Wiecie, kiedy człowiek jest doświadczony, kiedy w sercu człowieka jest ból, od ludzi, od bliskich, może spodziewać się tylko nagany, może spodziewać się gniewu, może spodziewać się odwetu, prawda? A wiele razy w życiu naszym popełniliśmy nieprawość. Ale Jezus, kiedy przyjdziemy do Jezusa, On nie odpowie nam tak, jak świat odpowiada. On pokazał inny wzorzec. Kiedy przyjdziemy i powiemy, Panie, złamałem Twoje słowo, złamałem Twoje przykazanie, On nie będzie mi groził. On mnie napomni łagodnie. A kiedy zobaczy w moim sercu skruchę, odbierze moją winę, usunie moją winę, usunie ciężar mojego serca. On wołał, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Zobaczcie, jaka to jest wielka łaska. Ludzie są dzisiaj potężnie obciążeni, kochani. Obciążeni grzechem, obciążeni życiem, złamanymi małżeństwami. Obciążeni zawodami, bo zaufali komuś i zostali zawiedzeni. Poranieni. Masa ludzi. Jezus jest tym, który mówi, pójdźcie do mnie spracowani i obciążeni. Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie, chwała Panu Bogu. Daję ukojenie. Niezwykłe ukojenie. Żaden człowiek tego nie da. Żadne dobre słowa człowieka tego nie dadzą, bo my nie mamy tego. Bóg ma niebiańskie ukojenie. Bóg ma Ducha Świętego. Bóg ma pokój wspaniały. Jego udziela. I ten pokój daje. On grzechy nasze sam na swoim ciele zaniósł na drzewo. Moje i Twoje winy, moje i Twoje grzechy, Twoją zarozumiałość, Twój egoizm, Twoją ignorancję Bożych przykazań. Wiedziałeś, że to jest złe, ale żyłeś. Wiedziałeś, że to się Bogu nie podoba, ale co ci tam Bóg? Tobie się to podobało. Wiecie, i te grzechy, te wszystkie grzechy, popełnione przeciwko Bogu, popełnione przeciwko Bogu, kiedy grzeszymy, to popełniamy przeciwko Bogu. Nie tak grzech dla grzechu. Nikogo nie rani, nikogo nie dotyka, nikogo nie obchodzi mój grzech. To nie jest tak, że mój grzech, moja nieprawość, moje nieczyste myśli nikogo nie obchodzą. To są grzechy popełniane przeciwko świętemu Bogu. Cokolwiek czynię złego, to jest przeciwko Bogu. I ten Bóg posłał Syna, który przyjął, wziął te brzemiona nasze, przeciwko Niemu popełnione. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł. Co za wielka miłość Boża, cudowna Boża miłość, cudowna Boża łaska. Jezus przyjął te obelgi, Jezus przyjął te zdrady, Jezus wziął nasze winy i nasze grzechy, nasze brzemiona, na swoim ciele zaniósł je na krzyż, aby je zniszczyć, aby je zgładzić. I zgładził je, chwała Panu Bogu. On zgładził wszelki grzech. On tam złożył doskonałą ofiarę. O niej dzisiaj wspominamy. O śmierci Jezusa Chrystusa. Umarł za nas, przelał świętą krew za nas. I tam na mocy, mocą tej krwi może odpuścić nasze winy i nasze grzechy. Zmazuje nasz dług. Jakimi szczęśliwymi jesteśmy. Abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Jego sińce uleczyły nas. Wielu ludzi, powiem, może nawet współczuje sińców Jezusa Chrystusa, ale nie doświadczyło nigdy tego, że te sińce uleczyły jego duszę. Wiecie, można płakać nad Jezusem, ale nie skorzystać ze skutków tego, co przynoszą jego rany. Kiedy Jezus szedł na Golgotę, wiele niewiast, które go miłowały, bo im dobro uczynił, płakały nad nim. Ale Jezus stanął, obrócił się do nich i powiedział, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Wiecie, można płakać, można współczuć Jezusowi, jego rany, jego męki, ale czy wziąłeś to dla siebie? Czy skorzystałeś z tego? Jego sińce uleczyły nas, jest napisane, jego krew oczyszcza nas. Czy skorzystałeś z tego? Czy pozwoliłeś, żeby jego sińce uleczyły twoje serce, jego duszę twoją? Czy przyszedłeś do Jezusa? Można stać cały czas i, powiem, współczuć Jezusowi i żalić się nad nim. Ale Jezus to uczynił dla nas, dla naszego zbawienia. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Byliście bowiem zbłąkani jak owce. I zbłąkana owca nie znajdzie drogi do stada. Zbłąkana owca nie jest na tyle mądra, inteligentna, żeby stanęła, znalazła kierunek świata, pomyślała, stąd przyszłam, tam pójdę. Nie wróci do stada. I takimi zbłąkanymi byliśmy my. Nie wiedzieliśmy, gdzie iść. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest spokój. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest odpocznienie. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest schronienie. Byliśmy jak ptak w sidłach ptasznika, który tylko się szamocze, żeby wyrwać, ale nie może. Nie wiedzieliśmy, gdyby Jezus nam nie wskazał drogi, gdybyśmy nie usłyszeli Jezusa, pójdź do mnie, chwała Panu Jezusowi. On tak woła, on nie mówi, idź tam. Albo idź tam. Nie, nigdy tak nie powiedział nikomu. On jest życiem, on jest wyzwoleniem. On daje wolność, on mówi, pójdźcie do mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy, byliście bowiem zbłąkani jak owce. Bracia i siostry, jaka to wielka łaska, że możemy głosić o tym, że jeśli ktoś jest jak zbłąkana owca w tym świecie, a wielu takich ludzi jest, jeśli ktoś jest jak zbłąkana owca, która nie wie jak wrócić, która nie wie jak odzyskać pokój duszy, która nie wie jak uzyskać pewność zbawienia, która nie wie jak uzyskać radość, która nie wie jak zmienić życie. Wielu ludzi próbuje zmienić życie i nie wiedzą jak. Próbują i upadają. Możemy im powiedzieć, jest Jezus Chrystus, który wzywa, który umarł za grzeszników, który szuka owce swoje i wzywa każdego, aby przyszedł do Niego. Lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Teraz nawróciliście się, wy, którzy żeście dzisiaj przyjmowali chrzest, poszliście już za Jezusem, przypieczętowaliście waszą wiarę, waszą miłość do Jezusa ślubowaniem, że odtąd On będzie waszym królem i panem, odtąd On będzie waszym pasterzem, a wy będziecie szły wiernie za Nim. Uratowani jesteście, chwała Bogu. Następni uratowani. Kiedy się słucha o kataklizmach, powodziach, trzęsieniach ziemi i strażnicy szukają I cały świat obiega wiadomość, jeśli kogoś jednego znajdą. Nadzieje zawiodły, już wszystkich prawie wyciągnęli, mówią, już jest niemożliwe, a to nagle świat obiega, następny uratowany. Dotarli do następnej ofiary i uratowali. Jakaż wielka radość. Kochani, wiecie, żaden ratownik nie dotrze do zgubionego serca. Jezus dociera. Kiedy możemy dzisiaj powiedzieć, cztery następne dusze uratowane ze śmierci, z kipieli, uratowane z grzechu, z brudu, uratowane ze śmierci, wiecznej śmierci, cztery następne dusze uratowane, na wieki uratowane. Chwała Panu Bogu, że Jego łaska jeszcze trwa. I dzisiaj Jego łaska jeszcze trwa. I dzisiaj Jego głos jest zwrócony do tych, którzy może jeszcze nie zaznali tego błogosławionego stanu. Może jeszcze nie doznali zbawienia. Może jeszcze nie poszli całkowicie za Jezusem, tak naprawdę całym swoim sercem. Czy słyszysz, jak cię wzywa Jezus? To Jezus cię wzywa, jeśli masz dzisiaj w sercu jakąś burzę myśli, jakiś niepokój. Jeśli coś mówi w swoim sercu, że trzeba dokonać zmiany. Wiecie, to nie my mówimy, to Duch Święty dotyka się serca. To Jezus. Jeśli ktoś taki jest, zachęcam, przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje serce. Powiedz w modlitwie, Panie, chcę żyć z Tobą. Panie, przyjdź do mojego serca. Zamieszkaj w nim. A Jezus przyjdzie, chwała Bogu. Niezwykłe rzeczy dzieją się w normalny sposób. Taki prosty sposób. Nic więcej nie trzeba. Kto uwierzy? Czytałem to nad wodą. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. Uwierzyć Jezusowi. Uwierzyć Bożemu Słowu. Niech chwała będzie Bogu Ojcu za Jezusa Chrystusa i niech cześć będzie w naszym sercu dla naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Kiedy będziemy przyjmować wieczerzę, kiedy będziemy rozpamiętywać śmierć Pana Jezusa Chrystusa, niech serce nasze napełnia wdzięczność za to, że On nas uratował i stał się naszym przyjacielem, dobrym pasterzem, który rozumie nas, zna nasze troski, zna nasze potrzeby, rozwiązuje nasze problemy, prowadzi nas, chroni nas i prowadzi nas do wieczności. Amen.